Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie aktualności watykańskie dotyczące beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie i na krakowskich łagiewnikach. Następnie zaprezentujemy majowe wydawnictwa loretańskie. Na zakończenie programu o ośrodku dokumentacji i studium pontyfikatu Jana Pawła II opowie jego dyrektor, ksiądz Andrzej Dobrzyński. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Podczas uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II będzie wystawiona relikwia nowego błogosławionego. Będzie to ampułka z krwią papieża Polaka. Poinformowało o tym Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Wyjaśniono, że krew pochodzi z pobrania, jakiego dokonano w ostatnich dniach życia Jana Pawła II dla potrzeb ewentualnej transfuzji. Choć ostatecznie do zabiegu tego nie doszło, to zachowały się 4 ampułki z krwią. 2 z nich są w posiadaniu kardynała Stanisława Dziwisza, a pozostałe zatrzymały zakonnice pracujące w rzymskim szpitalu Dzieciątka Jezus. Właśnie te 2 ostatnie ampułki umieszczono w relikwiarzach. Po uroczystościach beatyfikacyjnych jeden z nich pozostanie pod opieką papieskiego urzędu do spraw celebracji liturgicznych, a drugi powróci do sióstr. Watykańskie biuro prasowe wyjaśniło przy okazji, że krew zachowała się w stanie płynnym dzięki obecności substancji przeciwzakrzepowej.
Burmistrz Rzymu zapewnił, że miasto gotowe jest na przyjęcie pielgrzymów. Gianni Alemanno powiedział w wywiadzie radiowym, że szczególną wagę przywiązano do bezpieczeństwa pielgrzymów. Wszystkie służby włoskie postawione są w stan gotowości. Najściślejsze kontrole będą w rejonie placu Świętego Piotra. Burmistrz zapewnił, że mimo święta 1 maja placówki handlowe będą otwarte w centrum historycznym i w rejonie Watykanu. Służby specjalne Włoch czuwają też, by nie wykorzystano beatyfikacji do nagłaśniania kontrowersyjnych przedsięwzięć. Podobne rozpoznanie prowadzone jest w całej Europie.
W niedzielnych uroczystościach beatyfikacyjnych weźmie udział ponad 50 głów państw. Przywódcy i rodziny królewskie zajmą jeden z sektorów wokół ołtarza na placu Świętego Piotra. Drugi przeznaczony jest dla hierarchii kościelnej. W sektorach na placu będzie 40 tysięcy miejsc siedzących i tyle samo stojących, w tym sektor dla niepełnosprawnych oraz dla kapłanów posługujących podczas liturgii. Wierni będą gromadzić się też na głównej alei prowadzącej do Watykanu, Via della Conciliazione i terenach przyległych.
Poprzedniego dnia po zakończeniu czuwania modlitewnego na terenie Circo Massimo, diecezja rzymska rozpocznie białą noc modlitewną w wyznaczonych 8 kościołach w centrum Rzymu. W kościele San Agnese i na Gone przy placu Navona modlitwę poprowadzi młodzież z Lednicy pod przewodnictwem dominikanina ojca Jana Góry.
Najpopularniejszym środkiem transportu na beatyfikację są autokary. Aby wjechać do wnętrza wielkiej obwodnicy Rzymu, organizatorzy grup autokarowych są zobowiązani do wykupienia specjalnego zezwolenia Permesso G, wydawanego przez władze Rzymu w cenie 24 euro. Natomiast Opera Romana Pellegrinaggi oferuje dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób posiadających karty JP2 Pass możliwość otrzymania gratis wspomnianego Permesso G.
Informujemy, że niestety zezwolenie G nie umożliwia wjazdu do strefy w ścisłym centrum historycznym. Tu na bramkach elektronicznych pojazdom grozi ukaranie mandatem. Sugerowanym miejscem dojazdu pielgrzymów z Polski jest parking przy Stadionie Olimpijskim, skąd przejdą oni pieszo do placu Świętego Piotra. Zajmie to niespełna godzinę. Do parkingu Stadio Olimpico należy dojechać 1 maja przed godziną 3, a opuścić go przed wieczorem tego samego dnia.
Ponad 20 tysięcy wiernych przyleci do Rzymu samolotami. Oprócz lotów rozkładowych wyląduje tu ponad 80 rejsów czarterowych. Z Francji, Hiszpanii i włoskiej Sardynii pielgrzymi przypłyną statkami. Kilka tysięcy osób dotrze do wiecznego miasta pociągami.
Przygotowania do beatyfikacji trwają również w Krakowie. Z Łagiewnik mówi biskup Jan Zając.
O 10:00 będzie transmisja beatyfikacji z Watykanu. Natomiast po kazaniu Ojca Świętego, Ojciec Święty będzie odprawiał mszę świętą na Watykanie. A my tutaj przy ołtarzu polowym rozpoczniemy mszę świętą od początku, no żeby uczestniczyć we mszy świętej na żywo, nie tylko przez przekaz telewizyjny. poprzez przekaz telewizyjny msza święta jest tylko dla chorych, dla tych, którzy nie mogą wyjść z domu. Zapraszam na każdą godzinę na czuwanie o godzinie 20, bo rozpocznie się czuwanie w Rzymie, a do 5 miejsc na świecie będą przesyłane sygnały i będą wejścia z 5 kontynentów świata i Europę reprezentują łagiewniki. No więc wyróżnienie i tu będzie transmisja chwilowa i później będzie uczestniczyć w tym czuwaniu, a o 21 tutaj rozpocznie się to czuwanie już tradycyjne, które będzie trwało aż do 5 rano, a o północy będzie msza święta, pierwsza w święto miłosierdzia, a później kolejno 6, 8, 10, 12, o 15 godzina miłosierdzia, o 16.30 kolejna msza święta, o 18 i o 19 ostatnia msza święta w kaplicy u siostry Faustyny.
Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II.
Uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II w programie pierwszym Polskiego Radia.
Watykan, 1 maja 2011 roku. Wraz z setkami tysięcy pielgrzymów będziemy na Placu Świętego Piotra.
Będziemy też z Państwem w Wadowicach, Krakowie i w Warszawie. Rozmowy, komentarze, relacje reporterów i archiwalia.
Uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II. Specjalny serwis dla pielgrzymów z Polski w Radiu Watykańskim. Fale UKF, częstotliwość 93,3 MHz.
9 dni, 24 godziny na dobę to inicjatywa nowenny do Miłosierdzia Bożego, która została podjęta w Chicago przez grupę prawniczą The Thomas More Society, której celem jest obrona praw i promowanie szacunku do życia ludzkiego. Nieustanne modlitwy odbywają się na najbardziej znanym w mieście placu Dealey Plaza, który każdego dnia przemierzają dziesiątki tysięcy osób.
Tuż obok znanej rzeźby Pabla Picasso, będącej wizytówką miasta, ustawiono 15-metrowy drewniany krzyż, a tuż obok niego wizerunek Jezusa Miłosiernego o rozmiarach 2x3 metry. W modlitwach uczestniczą grupy zorganizowane z niektórych chicagowskich parafii, jak również osoby niezrzeszone. Każdego dnia o godzinie 3 po południu zebrani modlą się o nawrócenie miasta Chicago, Ameryki i całego świata. Pośród celów przedsięwzięcia jest propagowanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. W poniedziałek w modlitwach uczestniczyła grupa kilkuset młodych ludzi należących do ruchu Pro-Life. Modlili się oni na różańcu utworzonym z żółtych balonów z czarnymi napisami Życie. Po modlitwie żółte balony wzbiły się w niebo, symbolizując unoszenie się ich modlitw nad miastem. Wielu spośród organizatorów jest znanych w Chicago z propagowania innych przedsięwzięć modlitewnych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Trwa pierwsza wizyta papieskiego delegata w Wietnamie. Arcybiskup Leopoldo Girelli uczestniczy w dorocznym spotkaniu wietnamskiego episkopatu. Odbywa się ono w mieście Ho Chi Minh, czyli dawnym Sajgonie. Jest to największe miasto tego południowoazjatyckiego kraju, w którym watykański dyplomata przebywa już od początku Wielkiego Tygodnia. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego arcybiskup Girelli uczestniczył w Eucharystii w stołecznej katedrze w Hanoi. Przemawiając tam, wyraził nadzieję, że będzie miał więcej okazji do odwiedzenia wietnamskich katolików.
Po przybyciu do miasta Ho Chi Minh arcybiskup Girelli spotkał się również z lokalnymi władzami. Stojący na ich czele Le Huang Quan, przewodniczący Komitetu Ludowego w dawnym Sajgonie, przyznał, że ludzie wierzący, w tym katolicy, wnieśli znaczny wkład w rozwój miasta. Jak zaznaczył, dotyczy to zwłaszcza służby zdrowia i działalności charytatywnej. Władze miejskie cenią udział w budowie kraju kardynała Jean-Baptiste Van Minmana, arcybiskupa miasta Ho Chi Minh, jak też pracujących tam księży i zakonników. Ze swej strony papieski delegat wyraził nadzieję, że Kościół katolicki będzie mógł dalej wnosić wkład w rozwój Wietnamu, a szczególnie w edukację i służbę zdrowia.
Program pierwszej wizyty arcybiskupa Girellego w Wietnamie obejmuje też spotkania w miejscowych parafiach. Watykański dyplomata jest nierezydującym delegatem papieskim w Wietnamie, a równocześnie nuncjuszem apostolskim w Singapurze, gdzie stale rezyduje, powróci tam w poniedziałek. z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Majowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. Jan Paweł II, człowiek modlitwy i zawierzenia, przyciągał do siebie tłumy, bo był osobą żyjącą w bliskości Boga. W najnowszym numerze miesięcznika Różaniec chcemy wsłuchać się raz jeszcze w słowa, które kierował do nas w czasie swojego pontyfikatu. Oddajemy głos Jemu samemu, bo pragniemy, by opowiedział nam o swoich wielkich miłościach, modlitwie, człowieku, Kościele i Matce Bożej. Mamy nadzieję, że lektura majowego numeru naszego miesięcznika pomoże przygotować się do owocnego przeżycia beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. W najnowszym numerze Sygnałów Troski piszemy o konfliktach i kryzysach w rodzinie. Czy z kłótni może wyniknąć coś dobrego? Jak radzić sobie z konfliktami między rodzeństwem? Co zrobić, gdy dzieci przeżywają kryzys wiary? Ponadto rozmowa z Katarzyną Bielecką, psychoterapeutą par i małżeństw, o przyczynach rozpadu rodziny i konkretne wskazówki, jak rozwiązywać rodzinne konflikty. Bóg nie opuszcza tych, którzy Mu ufają. Przekonał się o tym apostoł Piotr, gdy na rozkaz Heroda został wtrącony do więzienia. W najnowszym numerze Anioła Stróża Krystyna Sztramska opowiada o aniele, który uwalnia z więzienia kajdan i więzów, często niewidzialnych. O tym, co zrobić, by nie dać się złapać w sidła uzależnienia i niewolę grzechu, piszą autorzy naszego miesięcznika. Ponadto opowiadania o wolności codziennych wyborów, pewnej wiosce w Kamerunie i o chłopcu, który odzyskał nogi.
Gościem Radia Watykańskiego jest ksiądz Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Księże Andrzeju, jakie badania prowadzi Ośrodek Dokumentacji i Studium?
Ośrodek Dokumentacji i Studium, który jest częścią Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, prowadzi różne badania, przede wszystkim dokumentuje pontyfikat. Zbieramy książki, również opracowujemy zbiory różnego rodzaju przedmiotów, które były dane Ojcu Świętemu jako dary i również gromadzimy archiwum związane z pontyfikatem i z działalnością papieża Jana Pawła II. To są takie trzy działy, w których to wymiarach działa Ośrodek Dokumentacji i Studium. Biblioteka, archiwum i muzeum.
Pontyfikat Jana Pawła II zakończył się w 2005 roku. Czy ten obszar waszych badań dotyczy tylko tego okresu?
Dotyczy przede wszystkim pontyfikatu, ale również tego okresu krakowskiego. I księgozbiór, który liczy mniej więcej około 30 tysięcy woluminów, połowa z tego dotyczy samego pontyfikatu i osoby Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Plus te przedmioty, które zostały dane Ojcu Świętemu, one były na bieżąco zbierane podczas pontyfikatu i teraz są katalogowane dokładnie. Także one też jakby stworzą pewną historię tego pontyfikatu, szczególnie jak spotkania z Janem Pawłem II przeżywali ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj do Rzymu, czy spotykali go podczas pielgrzymek w Polsce czy w innych krajach.
Czy w waszym posiadaniu są również przedmioty osobiste Jana Pawła II?
Są takie przedmioty, one są nieliczne, ale mamy takie przedmioty, na przykład sutannę, czy inne przedmioty związane z codziennym życiem Ojca Świętego.
Czy książki też, które czytał?
Tak, część zbiorów to są właśnie jego książki, które zostały przekazane z Watykanu. I część z tych książek to są książki dedykowane Ojcu Świętemu, które on otrzymywał od autorów, od różnego rodzaju instytucji, a część to są książki, które on używał w swojej prywatnej bibliotece.
Jeśli chodzi o notatki, które nie były dotychczas publikowane, czy to trafiło do waszego ośrodka dokumentacji?
Jeśli chodzi o tą stronę, to ona należy do Stolicy Apostolskiej, do Sekretariatu Stanu. My mamy pewne pisma związane bardziej z okresem krakowskim, które napływały do ośrodka od różnego rodzaju ofiarodawców, ludzi, którzy znali Ojca Świętego, czasem rejestrowali jego kazania. No i stąd istnieje pewna część naszego archiwum, która wydaje się być niepowtarzalna. Ani tych zbiorów nie ma w Krakowie, ani w innym miejscu, ponieważ Ośrodek Dokumentacji i Studium, szczególnie w latach 80. i 90. prowadził bardzo wytężoną kwerendę na temat działalności Karola Wojtyły i Jana Pawła II.
Wspominając okres krakowski, jako przygotowanie do beatyfikacji wydaliście Ewangelia, a sztuka rekolekcji dla artystów jeszcze biskupa Karola Wojtyły.
Tak, maszynopis tej rekolekcji znajduje się tylko w ośrodku dokumentacji i studium. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego go nie ma w Krakowie, bo być może właśnie te rekolekcje zostały spisane z rejestracji magnetofonowej. Są to rekolekcje wygłoszone w 1962 roku w czasie Wielkiego Tygodnia, Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę w Kościele Świętego Krzyża do środowiska artystów krakowskich. I biskup Karol Wojtyła wygłasza te rekolekcje po dwie nauki dziennie, mówiąc bardzo ciekawie, pokazując zależność między Ewangelią a sztuką, nawiązując między innymi do literatury romantyków, do brata Alberta i prawdopodobnie też myśli w dużej mierze o swoim wyborze. Jako młody człowiek przecież był poetą, był aktorem, a jednak zdecydował się być kapłanem. I artystom on właśnie mówi, że najważniejszy talent, jaki mamy, to człowieczeństwo i to, co zrobimy. I największe dzieło, jakie mamy do przedstawienia światu, to jest właśnie to, co czynimy z naszym człowieczeństwem.
Często teraz zarzuca się Kościołowi, że stracił ten dialog, nie potrafi dialogować z artystami. Jakby to widział biskup Karol Wojtyła?
Ja myślę, że biskup Karol Wojtyła przede wszystkim na podstawie tych nauk rekolekcyjnych, można to powiedzieć, on jest duszpasterzem. Tutaj nawiązuje bardzo oszczędnie do swojej wiedzy na temat sztuki, na temat literatury, ale przede wszystkim pokazuje artystom, temu środowisku, jak bardzo ważne jest to, by wraz z doskonaleniem swojego warsztatu jako artysta również doskonalić swoje życie, swoje sumienie, całokształt tego, co stanowi nasze człowieczeństwo i że te dwie rzeczywistości muszą iść razem. Człowieczeństwo i moja twórczość. Cytując Krasińskiego, mówi, że przez nas przepływa strumień piękności, ale my nie jesteśmy jego źródłem. I człowiek musiałby zobaczyć, że te wszystkie talenty, dary, jakie przepływają przez nas, nie są dokładnie nasze, że źródłem tego jest Pan Bóg i to On jest twórcą, a my jesteśmy twórcami. To bardzo dużo, ale człowiek nie może ubóstwić ani siebie samego, ani dzieł, które tworzy.
Czy możemy jeszcze liczyć na kolejne białe kruki z waszego ośrodka dokumentacji i studium pontyfikatu Jana Pawła II?
Jeżeli chodzi właśnie o postać Jana Pawła II i Karola Wojtyły, to trudno mi powiedzieć, jak wielka ilość tego typu maszynopisów istnieje, ale przede wszystkim bym uważał, że działalność duszpasterska Karola Wojtyły czeka jeszcze na opracowanie. Jest wiele kazań niepublikowanych i również też rekolekcji niepublikowanych Karola Wojtyły, biskupa, arcybiskupa. To jest chyba ta działka, gdzie jeszcze można oczekiwać wiele ciekawych tekstów.
W jakiej formie są to rzeczy? Czy to są notatki jeszcze papieża?
To są maszynopisy. I jak wiemy, biskup Karol Wojtyła tak mówił kazania, że przygotował sobie pewien schemat. One były często rejestrowane. Głównie były rejestrowane na terenie miasta Krakowa, rzadziej na terenie parafii archidiecezji krakowskiej. I później on opracowywał to. Jemu przynoszono tekst spisany w formie maszynopisu i on czasami nanosił swoje uwagi, swoje poprawki. Ale chciałem tutaj zwrócić uwagę, że te teksty duszpasterskie, one jakby są mówione z marszu, są przemyślane i to jakby są myśli, które biskup Karol Wojtyła nosi głęboko w sobie. Te teksty duszpasterskie pokazują nam arcybiskupa Karola Wojtyły, który ma kontakt z ludźmi. Na przykład na małych parafiach potrafi mówić o wielkich sprawach Kościoła, o tym, czym się zajmował synod czy sobór. I to pokazuje również wielkość jako duszpasterza.
Mówił ksiądz, że te rzeczy często spływają od ludzi dopiero z Polski. Co udało się dołączyć do zbiorów ostatnio?
W ostatnim czasie dokonaliśmy dużej kwerendy w aktach Instytutu Pamięci Narodowej. I między innymi 15 kazań, których nie ma w maszynopisach w archiwach kościelnych, udało się właśnie wydobyć jako scenogramy tego, co nagrywali pracownicy Służby Bezpieczeństwa będący na mszy świętej z udziałem biskupa Karola Wojtyły.
Czy może są też w formie dźwiękowej te nagrania dostępne?
Nie. Udało mi się właśnie w formie pisemnej, w formie właśnie tych zdigitalizowanej formie, jaką można otrzymać z Instytutu Pamięci Narodowej.
Czy ta kwerenda obejmowała wszystkie magazyny IPN-u w Polsce?
Nie, tylko tą część krakowską.
Moim i Państwa gościem był ksiądz Andrzej Dobrzyński z Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.